Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w poniedziałek, 19 sierpnia. Kłaniamy się w składzie następującym. Jacek Bukaniec audycję zrealizuje. Sławomir Orlik już zasiada przy telefonie, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Numer telefonu do Sławka 510-37-36. Czujny 510-37-32. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Widzę, że przez 3 tygodnie, kiedy mnie nie było, tematów nie brakowało. Adam Wosik dzielnie mnie zastępował. Bardzo mu za to dziękuję. Myślę, że będziecie się Państwo spotykali z Adamem nieraz na antenie Czasu Reakcji. No a dzisiaj już przechodzimy do tego, o czym w programie. 3 tematy dzisiaj główne, ale oczywiście nie zabraknie komentarzy i tych mailowych, i tych nagranych pod czujnym 510-37-32. Koty. Koty wolnożyjące, a właściwie można by powiedzieć bezdomne, to spory problem w naszych miastach i wioskach, także na działkach. I tu pytanie, czemu jest to nadal problem? Przecież od lat istnieją systemy kastracji, sterylizacji tych zwierzaków. Gminy dofinansowują takie zabiegi, a tymczasem kotów na potęgę. I tak jedno ze stowarzyszeń zajmujących się kotami, Kociarka, pisze, że w tej chwili do adopcji mamy gotowych ponad 60 kotów, a drugie tyle jeszcze się przygotowuje. Ile czeka na ulicach na przyjęcie i pomoc, nawet nie wspomnę, pisze autorka tego wpisu ze stowarzyszenia Kociarka. I będziemy rozmawiać o tym, na czym polega problem z bezdomnymi, wolno żyjącymi kotami, dlaczego ich populacja się nie zmniejsza. To jeden z naszych tematów, ale nie jedyny. Będziemy także rozmawiać o tym, że w duże turbulencje wpadła księgarnia Mandala, która mieści się na Ryneczku na osiedlu Zawadzkiego w Szczecinie. Czy księgarnia przetrwa? W jakiej jest sytuacji? Jak pomóc księgarce, pani Marzenie? O tym będziemy rozmawiali około 12:30. A potem wrócimy do wydarzenia, które, no tak jak w myśl tych praw Parkinsona, jeżeli coś ma źle pójść, to na pewno pójdzie. I tak poszło w tunelu wczoraj, w tunelu pod Świną w Świnoujściu. Doszło tam do wypadku około godziny 11 i do godziny 15 tunel był nieczynny. Czy tego zdarzenia można było uniknąć? To jedno pytanie. Drugie, czy prawidłowo i szybko zadziałały promy, które jednak, jak się okazuje, powinny być w rezerwie. To nasze tematy, to nasz plan minimum na dzisiejsze spotkanie. 8 minut po 12. Teraz rada dla tych, którzy jadą S6, potem skręcają w S3, no i spotykają się z dużymi korkami na wysokości Szczecina. Można ich uniknąć?
Dzień dobry, Janusz Cytron. Wracam właśnie z Poznania. Odpowiedzcie ludziom, żeby jechali przez batalionów chłopskich i później dalej na Podjuchy, przez Klucz, żeby od tyłu zajeżdżali na tą drogę w stronę Gorzowa. Bo tu są bardzo duże kolejki. Ludzie stoją, stoją i stoją. To jest bez sensu według mnie, kiedy można jechać drogą równoległą do tej głównej autostrady, ale jechać, a nie stać na przykład po 5-10 minut i co 5 metrów podjeżdżać. Pozdrawiam, miłego dnia.
Dziękujemy za tę radę, pozdrawiamy również, warto ją wziąć sobie do serca, chociaż mieszkańcy pewnie tych dzielnic nie będą z tego zadowoleni, że będą mieli więcej samochodów pod oknami. A teraz mail o czystości w samym centrum naszego miasta, raczej jej braku. Napisał pan Krzysztof, nazwisko do wiadomości redakcji. Jestem mieszkańcem naszego pięknego miasta od urodzenia. Tu chodziłem do przedszkola, szkoły podstawowej, ogólniaka, szkoły morskiej. Dlatego szczególnie leży mi na sercu wygląd naszego Szczecina, a tym bardziej obraz, jaki oglądają przyjezdni goście i wywożą w pamięci oglądane nie tylko architektoniczne wspaniałości, ale i wrażenia dbałości i czystości naszych szczecińskich ciekawych zakątków, ale do rzeczy. Tak się składa, że od czasu do czasu jestem w okolicach Bramy Portowej, a dokładniej na ulicy Niepodległości przy KFC, sklepie Żabka, sklepie Netto, przejściu pomiędzy tyłami banku ING. Ilekroć tam przechodzę, obojętnie o której porze dnia, zastaję tam straszny bałagan. Istniejące w tym rejonie kosze na śmieci przesypują się z racji przepełnienia zawartości. To też pewnie jest jest powodem, że okolice przejścia z Aleją Niepodległości na ulicę Grodzką, tyły banku ING, są zaśmiecone puszkami, zbitymi butelkami po piwie, pewnie z pobliskiej Żabki. Na chodniku walają się papiery, resztki jedzenia, którym na szczęście zajmują się gołębie. Niedopałki porzucone na chodniku na ulicy Niepodległości wyznaczają szlak palaczy od Żabki do wspomnianego przejścia w znacznym nagromadzeniu właśnie w okolicach istniejącego murku w przejściu. Widok brudu, bałaganu, potłuczonych butelek dopełniany jest wklejonymi w płyty chodnikowe resztkami zużytymi gumy do rzucia. Do tego opisu nie trzeba wyobraźni. To warto zobaczyć, bo jest to centrum miasta. Panie Krzysztofie, tego się nie da odzobaczyć. Ja to też widuję. No i podejmiemy interwencję w tej sprawie. Jak pan Krzysztof pisze, podobny stan czystości, no może mniej drastyczny, jest na chodniku przy Żabce na ulicy księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mam nadzieję, że takich miejsc jest niewiele w naszym mieście, ale to tylko moja nadzieja, bo nie jestem w stanie ich zweryfikować. Powinny to zrobić odpowiednie służby i osoby odpowiedzialne w Urzędzie Miasta za czystość i porządek. O tak, czystość i porządek chodników to jedno, a czystość tego miejsca, o którym pan napisał, tak barokowo można powiedzieć, to drugie. Rzeczywiście jest to okropne miejsce, jeżeli chodzi o wygląd i estetykę. Zapytamy między innymi Straż Miejską, co można zrobić, żeby to poprawić, kogo zobowiązać do zadbania o okolice tego miejsca. 11 minut po godzinie 12, a teraz już nasz pierwszy gość, pani Anna Stajuda ze Stowarzyszenia Kociarka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani Anno, piszą państwo na facebookowym profilu, czekają na domy, koty, zapraszamy do adopcji. W tej chwili mamy do adopcji gotowych ponad 60 kociaków, dużych i małych, a drugie tyle jeszcze się przygotowuje. Ile czeka na ulicach na przyjęcie i pomoc, nawet nie wspomnę. Rzeczywiście jest trudna sytuacja, czy to zawsze tak jest, że pod koniec wakacji tych zwierzaków jest dużo do adopcji, bo dużo ich się urodziło?
Generalnie lipiec, sierpień, nawet wrześniej to dość dramatyczne miesiące dla wszystkich organizacji, które zajmują się pomocą kotom, bo to jest tak zwane, to są miesiące tak zwanej kociej górki, ale ten rok jest wyjątkowo ciężki. Mamy mnóstwo kociąt, ale nigdy w żadnym roku nie mieliśmy aż tak dużo dorosłych, porzuconych kotów i matek z małymi. W tym momencie nie mamy żadnej dzikiej, w cudzysłowie dzikiej, kotki wolnożyjącej. Mamy same matki i koty oswojone pod opieką. Sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Nie mamy w ogóle miejsc w domach tymczasowych. Mnóstwo kotów, kociąt dorosłych, maluszków czeka na domy adopcyjne. A drugie tyle naprawdę mamy zgłoszonych nie tylko z terenu gminy miasta Szczecin, ale również z gmin i sąsiednich miejscowości.
Proszę powiedzieć, w jakich okolicznościach te koty są porzucane? Przecież jeżeli ktoś przyjmuje odpowiedzialność za zwierzę, no to powinien tę odpowiedzialność przyjmować do końca życia tego zwierzęcia.
Powinien. Z założenia powinien, ale niestety w praktyce wygląda to tak, że te koty lądują po prostu na ulicy. Są porzucane przy ulicach, na stacjach benzynowych, są wyrzucane z domów, wynoszą te maluchy do sąsiadów, są podrzucane do osiedlisk kotów wolnożyjących. Mamy zgłoszenia od opiekunów, gdzie wszystkie koty są wysterylizowane i nagle pojawia się matka z małymi. Mamy zgłoszenie, gdzie kotka ciężarna została przerzucona w torbie materiałowej przez płot. Pani zadzwoniła do schroniska. Zanim zdążyliśmy zareagować, kotka zdążyła się już wykocić. Takich sytuacji, porzuceń mamy ogrom. Nic nas już w sumie nie jest w stanie zaskoczyć. Mieliśmy sytuację 2 tygodnie temu, kiedy okłamali nas po prostu. Państwo powiedzieli, że kotkę znaleźli, a przyjrzeliśmy profil facebookowy, okazało się, że kotka była ich, ale jak się wykociła, bo była kotem wychodzącym, niewysterylizowanym, też niestety przestała być potrzebna. I tak ta kotka z małymi wylądowała u nas. Więc ta odpowiedzialność ludzi jest do momentu, aż jest to dla nich wygodne, a kiedy już przestaje, to koty lądują na ulicy, a koty jest zdecydowanie łatwiej porzucić niż psy.
Wydawać by się mogło, że kot, który jest w naszym domu, będzie kotem wysterylizowanym czy wykastrowanym, bo wtedy też nie znaczy terytoriów, kotka nie wchodzi w ruje, prawda? Jest to prostsze w obsłudze. Czy ludziom tych, nie wiem, 150-200 zł, ile kosztuje kastracja, sterylizacja, żal, wydać na to, żeby to zwierzę zabezpieczyć i przed ciążą, i przed problemami?
Czasami to nie jest kwestia finansów, czasami jest to kwestia przekonań. Miałam kiedyś rozmowę z panem, który jest, cytuję, tak powiedział: jestem katolikiem i absolutnie nie zgadzam się na sterylizację. Nie wiem, co to ma wspólnego jedno z drugim. Jesteśmy odpowiedzialnymi właścicielami, więc sterylizujemy swoje kocury. Kastracja kocurów w tym momencie w Szczecinie zaczyna się od 200 zł w górę. Można poza Szczecinem wykastrować tego kocura za 150 zł. Jeżeli chodzi o kotkę, kastracja kotek, sterylizacja zaczyna się od 230-240 zł w górę, ale poza Szczecinem są niższe ceny. Można uzbierać przez pół roku, odkładając co miesiąc te pieniądze i spokojnie wykonać ten zabieg. Nie rozumiem, czym kierują się tacy opiekunowie, którzy nie sterylizują swoich kotek, nie sterylizują swoich kocurów, wypuszczają świadomie, narażając je nie tylko na rozmnażanie się, na rodziny kolejnych bezdomnych kotów, ale również na mnóstwo chorób. Narażenie kocim HIV, narażenie kocią białaczką, te koty się biją. Mamy mnóstwo zgłoszeń kocurów pobitych, z ranami do szycia, z połamanymi łapami, które te kocury są niewykastrowane. I często są to koty właścicielskie. Kolejnym problemem ogromnym są niestety koty przywożone na działki ROD. Jak tylko robi się ciepło, maj, czerwiec, przyjeżdżają właściciele, zabierają swoje niewysterylizowane, niewykastrowane koty na działki. Te koty po prostu chodzą, rozmnażają się. Niejednokrotnie zostają te maluchy, zostają te matki z tymi maluchami, czy zostają te kocury, bo po prostu zaginą i zostają na tych działkach. Nie ma dnia, żebyśmy nie mieli zgłoszeń o oswojonych kotkach, które mają od 5 do nawet 9 kociąt przy sobie i są to oswojone kotki.
Co musi się zmienić, pani Anno, żeby tę sytuację uregulować, żeby drastycznie spadła liczba porzucanych kotów?
Na pewno musi zmienić ustawodawca przepisy. Dopóki nie będzie odgórnie narzuconej obowiązkowego chipowania zwierząt i sterylizacji zwierząt niehodowlanych, niestety sytuacja się nie zmieni. My jako organizacje, zarówno schroniska, jak i fundacje i stowarzyszenia, mamy problem z adopcjami. Dlaczego? Dlatego, że my wymagamy sterylizacji, nasze zwierzęta są zaczipowane, więc jesteśmy w stanie monitorować, jeżeli to zwierzę zostanie porzucone. Sprawdzamy, czy zwierzęta zostały wysterylizowane i wykastrowane. I sam obowiązek umowy narzuca to, że my możemy sprawdzić, czy to zwierzę ma dobre warunki, czy zostało wysterylizowane, wykastrowane. Nie wszyscy sobie tego życzą. Więc kwitnie rynek, jak to mówię, czarny rynek adopcji, czyli wydawanie bez zobowiązań, bez pytań, bez kontenerka. Po prostu koty są wydawane na sztuki. Przyjeżdżasz, bierzesz i z tym kotem idziesz i te koty za rok mnożą się, mnożą i mamy kolejne koty, więc dopóki nie będzie obowiązkowego chipowania i te chipy nie będą rejestrowane i nie będzie kastracji, zwłaszcza kotek, sytuacja się nie zmieni. Od momentu, kiedy my chipujemy zwierzęta, ilość adopcji spadła o 0,1. To jest dużo. Jeżeli my w ciągu roku wydajemy około 400 kotów, sam fakt chipowania już na niektórych narzuca to, że my możemy sprawdzić, czy ten kot nie został porzucony, tak jak mówiłam wcześniej. I te osoby rezygnują, nawet już nie przez sam fakt umowy, tylko przez sam fakt, że zwierzę jest zaczipowane, czyli jesteśmy w stanie monitorować, jeżeli na przykład ten kot trafi później do schroniska i zostanie porzucony.
Anna Stajuda, Stowarzyszenie Kociarka. Na zakończenie, pani Anno, gdyby ktoś chciał przygarnąć koty, wspomóc was, koty czy kota, jak można to zrobić?
Możecie państwo wejść na naszą facebookową stronę. Mamy aktywną zrzutkę, mamy aktywne linki do wpłat. Możecie państwo przekazać środki finansowe, możecie państwo przekazać pomoc rzeczową, karmę, żwirek, koce, ręczniki, pościel. Możecie państwo zawsze się z nami skontaktować, bądź telefonicznie, bądź przez Messengera i możemy podjechać, odebrać daną rzecz. Potrzebujemy środków, suplementów, podkładów higienicznych, ręczników papierowych, wszystkiego, co tylko się przydaje przy opiece nad kotami. Więc jeżeli ktoś coś ma i nie wie, czy to się przyda nam bądź innej organizacji, która na przykład zajmuje się psami, my na pewno pokierujemy i ta dana rzecz na pewno się nie zmarnuje, a przez nas będzie bardzo ceniona.
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Stowarzyszenie Kociarka.
Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
Anna Stajuda była naszym gościem, a przy naszym telefonie drugi gość, pani Ewa Mrugowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy obowiązkowe chipowanie wolnożyjących czy też bezdomnych kotów i sterylizacja kotek, szczególnie tych niehodowlanych, jest sposobem na namnażanie się właśnie tych zwierzaków?
Tak. Tak, i to jest, tu akurat zgadzam się w pełni z tym, co powiedziała pani Stajuda. Bez zmiany ustawy o ochronie zwierząt i obowiązkowego wprowadzenia sterylizacji, kastracji zwierząt niehodowlanych, czyli tak naprawdę większości zwierząt, które są w naszych domach i oczywiście też w tym momencie też kotów wolnożyjących, których jest przecież bardzo, bardzo dużo, zwłaszcza na właśnie ogrodach działkowych. I bez obowiązkowego chipowania, znakowania, rejestracji i tego, że można jak gdyby no, sprawdzać, co się dzieje z danym zwierzęciem i tak dalej, to bez tego nie damy sobie rady z bezdomnością zwierząt nie tylko na terenie gminy, ale w ogóle na terenie całego kraju. Musi się to wreszcie zmienić, bo wszystkie schroniska, niezależnie od tego, czy są stare, czy są nowe, one się po prostu w ostatnich latach zapełniają i przepełniają ilością bezdomnych zwierząt potrzebujących pomocy. Tu się jeszcze nakładają klimaty związane z ekonomią, czyli z tym, że jednak ceny drastycznie wzrosły w ostatnich latach. Wzrosły bardzo ceny zakupu żwirku, karmy, zakup leków, środków medycznych, które są do tego potrzebne, żeby zająć się takim zwierzęciem, czy nawet do zabiegów sterylizacji. W ogóle same usługi weterynaryjne, jak poszły w górę, to jest wszystko od 30 do 50%.
Ale teraz mamy, tak naprawdę, pani kierownik, system przecież jednak uporania się z tym bezdomnym kotem czy psem. Jeżeli chodzi o bezdomne koty, no to tak, w tej grze można powiedzieć, mamy tak, lecznice weterynaryjne, mamy organizacje społeczne opiekujące się kotami, takie jak Kociarka, no i mamy społecznych opiekunów kotów i przecież miasta, takie jak gmina Szczecin, mają pulę pieniędzy na kastrację, sterylizację, prawda? Więc czemu to nie działa?
To nie jest tak, że to nie działa, tylko to jest szereg różnych spraw, które się wiążą z tym, że mamy tak straszne przepełnienie. Tu niebagatelnym znaczeniem są nawet to, że zmiany klimatu, tak? Teraz tak naprawdę kiedyś górka kocia była tylko raz w roku, teraz potrafią być 3 razy w roku górki kocie.
Czyli 3 razy w roku kotki mogą mieć młode?
To znaczy, no nie, no kotka, która urodziła się na początku roku, ona już pod koniec roku może mieć swoje własne kocięta. Zmiany klimatu powodują, że jak gdyby ten cykl rozmnażania się jest o wiele łatwiejszy, trwa dłużej, tak? Nie mamy już mroźnych zim. Ten cykl zimowy jest bardzo teraz krótki. Naprawdę, naprawdę kotki, które rodzą się na początku roku, na koniec roku już mają własne kocięta. Są młodymi, bardzo młodymi matkami, często porzucają. W ogóle czasem nie są nawet w stanie tych miotów utrzymać. To jest naprawdę bardzo złożony temat. To nie jest tak, że gmina nie pomaga. Gmina Szczecin ma bardzo naprawdę dobrze skonstruowany program, tylko jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Poza tym, nie czarujmy się, każda gmina, bo to tak naprawdę przeciwdziałanie bezdomności zwierząt jest zadaniem własnym gminy. Każda gmina co roku poprzez uchwałę określa program przeciwdziałania bezdomności zwierząt. I proszę mi wierzyć, niektóre gminy w ogóle w tym programie nie ujmują kotów. Nie tylko kotów domowych, ale kotów wolnożyjących. Koty wolnożyjące nie są zwierzętami bezdomnymi. To są tak naprawdę koty prawdziwie wolnożyjące, które w warunkach zamkniętych bardzo, bardzo źle to znoszą i w ogóle jest ciężko się nimi zajmować, bo po prostu jest to zupełnie nawet do opieki, tak? Jest to zupełnie inny temat. I my widzimy to w statystykach. gdzie w ostatnich latach, w ostatnim roku nawet bym powiedziała, ilość przyjmowanych kotów do naszego schroniska wzrosła o 100%. To jest związane czysto i wyłącznie z tym, że tych zabiegów sterylizacji, kastracji jest troszeczkę mniej z powodów tych kosztów, tak? Bo wkład miasta jest taki, na ile nas stać. Natomiast no niestety koszty, o których wcześniej wspomniałam, to wszystko strasznie poszło w górę.
I ta kocia górka nie wiem, jakie jeszcze, są, prawda?
Do tego, plus kocia górka, plus to, że to odbywa się kilka razy w roku i naprawdę, naprawdę koszty teraz. No ale bez tego, bez sterylizacji i kastracji to nic, daleko nie zajdziemy i nic się tak naprawdę nie zmieni. Nic się nie zmieni. Ja wcześniej panu redaktorowi opowiadałam kiedyś jeszcze, jak jeździłam na szkolenia do RSPCA i tam był piękny taki wielki plakat, który bardzo dawał jasno, jak gdyby no, przedstawiał problem. Anglicy to określili na swoim plakacie, że z jednego kota w 10 lat powstaje 10 milionów kotów.
To jest ta brytyjska organizacja, tak?
Zmierzają się geometrycznie. Oczywiście RSPCA, też dyskutowaliśmy, tak? Że RSPCA to jest Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt. I był taki czas, kiedy oni w ramach Unii Europejskiej szkolili przedstawicieli schronisk. To było jeszcze tam w latach 2000, na samym początku. Ale bardzo dużo rzeczy wtedy nauczyłam się i w ogóle zobaczyłam, jak to się dzieje właśnie w Wielkiej Brytanii, jak Wielka Brytania zdała sobie radę z bezdomnością kotów i psów poprzez właśnie takie, a nie inne konsekwentne, systematyczne działania, bo bez tej konsekwencji, systematyczności nic nie osiągniemy, cały czas się tylko szarpiemy.
A w Wielkiej Brytanii mamy obowiązkowe czypowanie?
Muszą być zmiany ustawowe. Tak, tak, oni już od dawna mieli czypowanie, zresztą proszę pamiętać, my jako gmina Szczecin wprowadziliśmy czipowanie jako druga gmina w kraju w ogóle, tuż po Warszawie. Więc byliśmy w takim ogonie, nie byliśmy w ogonie, byliśmy właśnie na samym szczycie, wprowadzaliśmy to, ale bez zmian ustawowych, czyli w przepisach prawnych musi być nakaz znakowania zwierząt i rejestracji tych zwierząt. Na dzień dzisiejszy to jest wszystko dobrowolne. Ludzie mogą to robić, ale nie muszą, tak? W związku z tym, nie czarujmy się, wiele osób rozmnaża zwierzęta w pseudohodowlach. Tu mówię głównie o psach, ale skupiając się na kotach, to tutaj jest innego rodzaju problem. To jest problem po prostu kotów wolnożyjących, gdzie tych kotów na terenie miasta Szczecina jest naprawdę mnóstwo. Być może trzeba by było w mieście zapytać, bo oni mają bazę danych społecznych karmicieli kotów i każdy społeczny karmiciel zgłasza, ile ma kotów w danej kolonii. Ale proszę sobie wyobrazić, jest ponad 650 osób, które zgłosiły się i posiadają kartę społecznego opiekuna kotów. Więc to jest naprawdę bardzo duża rzesza ludzi, a jednocześnie też morze kotów. I morze cierpienia, bo nie czarujmy się. Wszystkich kotów nie jesteśmy w stanie wysterylizować, wykastrować. Wyłapując ich, z tym jest problem, bo to są koty wolno żyjące, dzikie, więc naprawdę nawet sama umiejętność złapania takiego kota to już jest coś. Jest dużo takich grup nieformalnych, jest dużo organizacji, które po prostu tylko tym się zajmują, że wyłapują, kastrują, sterylizują. Ale to są naprawdę koszty, które z roku na rok są coraz wyższe i to wynika po prostu z czystej ekonomii.
A ile pani, Ewo, pani ma w swoim schronisku teraz kotów?
Teraz na dzień dzisiejszy 128.
I to jest rzeczywiście górka taka, ogromna ilość?
Lipiec, sierpień to jest najgorszy. To są najgorsze miesiące i tak jest co roku. No ale nie da się ukryć, że w tych ostatnich dwóch latach jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo. 100 razy więcej niż w porównaniu z 2022 rokiem.
I u pani jest gabinet weterynaryjny dla tych zwierząt, które ma pani psów i kotów na terenie schroniska i tam tak każdy kot, pies jest czipowany, sterylizowany, kastrowany?
Tak, tak, tak jest obligo, tak? Jest nowe rozporządzenie dotyczące wymogów weterynaryjnych w schroniskach i taki mamy wymóg, że wszystkie zwierzęta, które są w schronisku, są trwale znakowane, czyli są czipowane, nawet kocięta, szczenięta. A sterylizacja i kastracja obowiązuje oczywiście zwierzęta dorosłe, tak? Czyli kociąt się nie sterylizuje, nie kastruje, chociaż no, na przykład w Wielkiej Brytanii nawet i 3-miesięczne kocięta są sterylizowane i kastrowane. W Polsce jednak to jest przestrzegane, chociaż oczywiście nie ma przepisów, które by określały, tak? to każdy lekarz tutaj decyduje tak naprawdę, czy zdecyduje się na ten zabieg, ale jakby na to nie patrzeć, no musimy po prostu cały czas prosić o zmianę ustawy o ochronie zwierząt, apelować do ludzi, żeby sterylizowali, kastrowali, bo to jest jedyna, najlepsza metoda przeciwdziałania bezdomności nie tylko kotów, ale także i psów.
Czyli czekamy na zmiany, pani kierownik, zmiany prawa, zmiany właśnie ustawy o ochronie zwierząt, obowiązkowa sterylizacja, kastracja i czipowanie, tak?
Tak, no i na pewno trzeba pamiętać, jak już zmieniamy prawo, oczywiście ja się nie wypowiadam o zwierzętach gospodarskich, bo się na tym nie znam, natomiast jeśli chodzi o domowe zwierzęta, psy i koty, to na pewno też trzeba walczyć z pseudohodowlami. Schroniska są wypełnione zwierzętami w typie rasy. Tak nie powinno być. Powinny być tylko i wyłącznie też rejestrowane hodowle, które spełniają wymogi weterynaryjne, żeby móc rozmnażać zwierzęta jako hodowlane. Więc tu naprawdę Brytyjczycy te 20 lat temu dali sobie radę z przeciwdziałaniem bezdomności i z określeniem, ze zmniejszeniem drastycznym, tak, ilości psów niechcianych i niechcianych kotów właśnie poprzez też ukrócenie i unormowanie prowadzenia hodowli psów i kotów. To powinno być już dawno, dawno zrobione. Na dzień dzisiejszy przecież wiadomo, nikt tak naprawdę z tym nie walczy, tak? To jest wolna Amerykanka i potem nie dziwmy się, że zwierzęta są rozdawane. Nie mamy giełd, ale taką giełdą staje się internet, tak? W internecie można naprawdę mnóstwo ogłoszeń znaleźć tego typu.
A najważniejsza jest odpowiedzialność. Pani Ewa Mrugowska, tak, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja natomiast zapraszam wszystkich Państwa do schroniska. Od 8 do 16 jest otwarte biuro adopcji. Zapraszamy od poniedziałku do soboty. My jesteśmy bardzo otwarci i zapraszamy, bo adoptowane zwierzęta robią miejsce dla innych zwierząt.
I zapowiadam pani i naszym słuchaczom, że jutro bądź pojutrze, jak tylko się uda skontaktować, chociaż teraz posłowie, senatorowie mają urlopy, będziemy rozmawiali z przedstawicielami Parlamentarnego Zespołu do Spraw Zwierząt właśnie o tych zmianach, które powinny być wprowadzone w prawie, tak żeby było obowiązkowe chipowanie i sterylizacja, kastracja kotów, chociażby wolnożyjących, ale psów to także dotyczy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Oczywiście. Tak. Dziękuję uprzejmie.
Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. 12:31. Za chwilę zmienimy temat na kulturalny, ale najpierw sygnał naszego słuchacza z dróg.
Stały słuchacz Beno z Golenic. Na drodze krajowej między Myślibożem a Chojną jest nagromadzenie tak zwanych piratów drogowych i nikt tam nic nie robi. Łamią wszelkie możliwe zakazy, jeżdżą na trzeciego, gdzie chcą, nawet po polu by mogli jeździć, naprawdę. Taki jest Sajgon, tak wszyscy piratują, tak wszyscy dają gazu, że normalnie strach jeździć po tej drodze, a przede wszystkim przy tej drodze między Myślibożem a Golenicami jest ścieżka rowerowa. Tam jeżdżą dzieci. Ludzie, czy wy chcecie pozabijać siebie i innych? A jeżdżę codziennie do pracy. Wszyscy mnie wyprzedzają. Normalnie jest Armagedon na tej drodze. Samowolka normalnie. Tam powinno być, nie wiem, z 10 fotoradarów, to by wtedy się ludzie opamiętali. Naprawdę. Dziękuję.
Pozdrawiamy, apelujemy o rozwagę, ale apele tu nie wystarczą. Zwrócimy się także do Komendy Powiatowej Policji w Myślibożu z prośbą o działania, o interwencję na tej drodze. 12:33, przy naszym telefonie kolejny gość, księgarka, pani Marzena Łopatkiewicz, księgarnia Mandala na Ryneczku Zawadzkiego w Szczecinie. Dzień dobry.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Cieszę się, że jest pani z nami, bo niełatwy to dla pani czas. Zresztą taki trudny czas dla małych kameralnych księgarni jest nieustannie. Jest to walka o przetrwanie. Pani o to przetrwanie walczy. Proszę powiedzieć, jaka jest na dziś sytuacja? Czy pani księgarnia działa? Bo dochodzą z przestrzeni internetu takie wieści, że księgarnia nie funkcjonuje, że kończy pani działalność.
To chciałabym zaprzeczyć tej informacji, że kończę działalność. Księgarnia faktycznie w ostatnich miesiącach nie była czynna wcale, była w większości czasu nieczynna z różnych względów, ale nie podjęłam takiej decyzji, aby ją zamknąć. Jest to dla mnie, byłaby to dla mnie ostateczna, bardzo trudna decyzja, której nie chcę podjąć. i ciągle podejmuje walkę o to, żeby Mandela istniała.
A z czym pani szczególnie musi walczyć? Co oznacza w dzisiejszym świecie internetu i także gigantów na rynku książki funkcjonujących działanie właśnie w pojedynkę jako taka mała kameralna księgarnia, gdzie przychodzą stali czytelnicy, gdzie można porozmawiać z księgarzem, z kimś, kto się zna na tych książkach. Jakie tutaj są wyzwania, jakie progi?
Wyzwania. Oczywiście bazuję cały czas na tych moich stałych klientach, których jest serce i ogromne zaangażowanie razem ze mną i to bardzo odczuwam, jestem ogromnie za to wdzięczna, ale no, na tej tylko jakiejś takiej bazie klientów trudno jest ciągle polegać. Bardzo potrzebowałabym też takiego napływu nowego, świeżego, nowo świeżych osób, które by nie patrzyły tylko na cenę, a cena, przede wszystkim cena oczywiście książki, która jest zupełnie nieuregulowana w Polsce. Trudno jest takiej małej księgarni lokalnej, która nie bazuje na tylko na jakichś stricte podręcznika, książkach branżowych, tylko ma w swojej ofercie różne książki i te książki można kupić połowę taniej w internecie. Z tym niestety takie małe księgarnie lokalne jak ja nie są w stanie walczyć.
I to jest, tak jak powiedziałem, ciągła walka, bo przede mną artykuł z portalu rynekksiążki.pl z ubiegłego roku. Szczecińska księgarnia Mandala walczy o przetrwanie. To artykuł z 12 czerwca 2023. Trwa pani Marzeno i proszę powiedzieć, teraz czwartek, piątek, sobota jest taka inicjatywa mająca pomóc pani przetrwać. Na czym ona będzie polegała?
Tak, tak jak mówiłam, stawiałam się tutaj przed tą decyzją, czy zamknąć Mandala, czy nie, ale to tak jak też wspomniałam, byłaby to dla mnie taka ostateczna i bardzo trudna decyzja. Mam ogromne wsparcie, jeżeli chodzi o środowisko związane z książkami w Szczecinie, to tak zwane stowarzyszenie Klika, nieformalne stowarzyszenie. I to wszystkie osoby, które wchodzą w skład Kliki, chcą ogromnie wesprzeć Mandalę w tym czasie, jak oczywiście przez ten cały poprzedni okres również, ale zwłaszcza teraz w tym czasie. I w czwartek, piątek i sobotę zapraszam wszystkich serdecznie na zakupy. Wydarzenie będzie ogłoszone na Facebooku dzisiaj wieczorem na mojej stronie, na stronie Mandali, myślę, że na stronach wszystkich innych osób, które są zaangażowane właśnie w Klikę. Tam będzie, w tych dniach będzie można spotkać w księgarni swoich ulubionych autorów. Autorzy będą polecali nie tylko swoje książki, ale książki, które są na półkach Mandali. Bo tak jak wcześniej wspomniałam, moja księgarnia oferuje nie tylko książki autorów szczecińskich, ale różnego rodzaju inne publikacje z różnych wydawnictw i o różnej tematyce.
A jakich autorów będzie można spotkać i otrzymać autograf w książce, na okładce czy na drugiej stronie?
Oczywiście. Tak, oczywiście. Inga Iwasiów, Sylwia Trojanowska, Monika Wilczyńska, Marek Stelar, Przemysław Kowalewski, Marcin Grzelak, Leszek Herman. Te osoby na pewno zapowiedziały. Michał Dłużak, tak, Jarosław Kociuba, Konrad Pawicki również oczywiście zapowiedział swoją wizytę, więc jest to naprawdę ogromny wachlarz.
Zapraszamy w takim razie czwartek, piątek, sobota. Od której godziny można przychodzić?
Księgarnia będzie czynna tak w godzinach od 10 do 18, więc zapraszam serdecznie. W sobotę również będzie do godziny 18. W sobotę będzie ze mną gościła Monika Szymanik, czyli z księgarni Kamienica w Lesie, będzie mi tutaj również bardzo mocno wspomagać.
O, to bardzo się cieszymy, że Państwo się nawzajem wspomagacie, bo to bardzo, bardzo potrzebne. Czyli czekamy na szczegółowe informacje na facebookowym profilu Księgarnia Mandala Szczecin, tak? Tam będą wszystkie
tak,
wiadomości.
Tak, oczywiście. Na mojej stronie, myślę, że na stronach wielu innych osób znanych właśnie.
Zapraszamy i namawiamy, bo o charakterze i klimacie miasta świadczą właśnie lokalne księgarnie, takie jak księgarnia Mandala na Ryneczku Zawadzkiego, taka jak Kamienica w Lesie, czy księgarnia Sedina. Bardzo dziękuję pani Marzena Łopatkiewicz. Proszę się trzymać i zawsze może pani liczyć na nasze wsparcie. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Pozdrawiamy, a naszej rozmowie przysłuchuje się pani Zofia Szpojankowska, Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, prezes zarządu głównego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani prezes, proszę powiedzieć, z czym się muszą mierzyć małe księgarnie? Czy to w przypadku, tak jak księgarni Mandala, jest takie codzienne pytanie, czy jeszcze mogę funkcjonować, czy dam radę? Jakie są te najtrudniejsze sprawy, z którymi borykają się właściciele małych księgarni? Pani ma 50-letnie doświadczenie na tym rynku.
No tak, największym wyzwaniem i problemem nierozwiązanym od mniej więcej 20 lat, bo mniej więcej od 20 lat się o tym zaczęło mówić 20 lat temu, w tym roku żeśmy troszkę zidentyfikowali pracę na ten temat, to jest ustawa o książce. W bardzo dużym skrócie, bo to jest kwestia głównie tak zwanej jednolitej ceny książki na nowości. Ponieważ to, co koleżanka mówiła, to jest nagminne, czyli w internecie książkę można kupić. Nowość, podkreślam, czyli rzecz świeżo wydaną, co najmniej od 30 do 50% ceny okładkowej. W żadnej małej księgarni, nieważne czy ją nazwijmy kameralną, małą i tak dalej, nie stać na takie upusty. Jest to sprawa niezałatwiona od lat i to jest w tej chwili główny, podstawowy, jego nie rozwiążemy, w ciągu najbliższych 4-5 lat w Polsce nie będzie małych księgarń. Będzie troszkę sieciówek, rodzaju Empik, inne, bo są sieciówki, i będzie internet. Małych księgarń, które tworzą centra kultury w swoich miasteczkach, miastach, dzielnicach, gminach, to nie są tylko księgarnie, to są centra kultury. One przestaną istnieć i to jest podstawowa sprawa. No druga sprawa jest bardziej lokalna, czyli umiejętność i możliwość dogadania się, w cudzysłowie oczywiście, z władzami danego rejonu. To jest kwestia czynszów, pewnych ulg, ale to są sprawy już bardzo lokalne. Ja podkreślam tutaj sprawę, która dotyczy totalnie całej Polski. To jest jednolita cena książki. Jeśli jej nie będzie, przestaniemy mieć księgarnię w Polsce.
Rozprawiamy o tej jednolitej cenie książki od lat. Czy nie ma pani prezes politycznej woli, żeby to wreszcie wprowadzić wzorem wielu innych krajów?
Tak, dokładnie. Nie ma politycznej woli. Mam za sobą w tym roku 2 czy nawet 3 spotkania z władzami najwyższymi, czyli z Ministerstwem Kultury, z Komisją Kultury w Sejmie, etc., ale to są tylko rozmowy, których tak naprawdę nic nie wynika. Nic nie wynika konkretnego. Jest gotowy projekt ustawy, który został opracowany kiedyś przez PIK. Oczywiście on w tej chwili jest zmodyfikowany, przez te parę lat troszkę się zmieniło, więc jak gdyby cały czas trwają prace, w które oczywiście SKP jest bardzo zaangażowane, prace na to, żeby tę ustawę wprowadzić, ale nie ma woli. Nie ma woli. To znaczy opór jest bardzo duży. Jest opór części dużych wydawców, no i najważniejsze, jest opór dystrybutorów. Oni stracą bardzo dużo na tej ustawie, przynajmniej na początku, to rzeczywiście. No i tak zwane księgarnie internetowe. Tutaj na początku rzeczywiście może być problem, który też jest do rozwiązania, to jest kwestia wytłumaczenia i rozmów. Są kłopoty z rozmowami z innymi środowiskami, czyli właśnie z hurtownikami. Jakoś oni się nie palą do rozmów z nami, przedstawicielami księgarstwa, rynku książki, rynku wydawniczo-książkowego, no tego wszystkiego, co jest z tym związane.
I jeszcze jedna kwestia poziomu czytelnictwa. Czytam to informacja z kwietnia tego roku, że 43% Polaków przeczytało w 2023 roku co najmniej jedną książkę. I na bazie tej informacji, pani prezes, takie pytanie. Skoro te duże sieci potrafią książkę sprzedawać 30-50% taniej od ceny okładkowej, to może dobrze, bo więcej ludzi sięga po książki, bo nie są one drogie. Czy nie obawia się pani, że wprowadzenie jednolitej ceny książki obowiązującej wszystkich i wszędzie doprowadzi do spadku czytelnictwa?
Nie sądzę. Przykłady krajów w Unii Europejskiej, które mają tego typu ustawy od wielu, wielu lat, poza pierwszymi kłopotami na samym początku. Wiadomo, że wszyscy się muszą przyzwyczaić do pewnych nowych zasad i tak dalej. W tej chwili sobie bardzo świetnie radzą. Spadek czy wzrost czytelnictwa w Polsce to jest sprawa nie do końca ceny książki. Oczywiście ona ma jakiś tam wpływ, ale to ma wpływ na zakup książki, a mniejszy wpływ na czytanie, bo nie zawsze zakup łączy się z czytaniem książki. To też musimy o tym pamiętać. Jeśli pan uważa, że badanie, że 48% czy tam 9% przeczytało.
Tak, 43,
dobrze.
Tak.
43% przeczytało jedną książkę rocznie, to jest powód do dumy. No to ja dziękuję bardzo. To nie jest powód do dumy.
To ja jakby było wyjść. Prezes, dzisiaj dziękuję już za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Do usłyszenia. Mamy nadzieję, że na kolejne spotkania. Pani Zofia Szpojankowska, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, księgarz z ponad 50-letnią praktyką w zawodzie. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam, dziękuję za rozmowę.
Wszystkiego dobrego. No i trzymamy kciuki za panią Marzenę Opatkiewicz, księgarnia Mandala na osiedlu Zawadzkiego. To jest czas reakcji, 12.44, rok szkolny za pasem, w szkołach remonty, przygotowania, a tu taką obserwację z polic zgłasza nasza słuchaczka.
Dzień dobry. Chciałabym poruszyć jedną kwestię, bo niedługo zaczyna się rok szkolny, odnośnie palenia na terenie szkoły przez pracowników. Mieszkam bardzo blisko szkoły, zespołu szkół Ignacego Łukasiewicza i bardzo często widzę, że dwie kobiety przy hali sportowej, gdzie teraz obecnie młodzież bardzo często właśnie gra, po prostu palą przy drzwiach. Mają ławeczkę postawioną i palą. Nie patrzą na to, że ta młodzież jest na hali, czy jej nie ma. To, co przechodzę, to za każdym razem te dwie kobiety przy tych drzwiach stoją i palą. Prosiłabym o interwencję, bo chyba miejsce, teren szkoły to raczej nie jest do palenia, skoro młodzież pełnoletnia pali za furtką, więc one też powinny palić za. Dziękuję bardzo.
No oczywiście, zgadzamy się, dorosła młodzież powinna palić za furtką, to i powinni palić nauczyciele jak najbardziej. Zapytamy kierownictwo szkoły imienia Łukasiewicza w Policach, jak to jest z tym paleniem. Na terenie obiektu oświatowego palenie jest bezwzględnie zakazane. 12.46, czas reakcji i wracamy do sprawy, którą można by zatytułować właśnie, jeżeli coś ma pójść źle, to na pewno pójdzie. I tak, wczoraj kończył się długi, piękny, udany sierpniowy weekend, niedziela, wyjazd ze Świnoujścia, wszyscy zaczęli wyjeżdżać, a tu klops, wypadek w tunelu pod Świną. Od 11 niemalże do godziny 15 tunel był nieprzejezdny, zderzyły się dwa samochody. Policja, bo dzisiaj rozmawialiśmy z policją przed programem, jeszcze analizuje to zdarzenie. Na razie nikt nie został ukarany, ale tutaj widać na mandacie się raczej nie skończy. Przypomnijmy, jedna nitka jest w tunelu w jedną stronę, druga w drugą, więc tam wypadek paraliżuje to połączenie. Posłuchajmy, co po tym wypadku powiedziała prezydent Świnoujścia Joanna Gatowska.
Na godzinie 11 doszło do pierwszego wypadku komunikacyjnego w tunelu pod Świną. Prawidłowo jadący samochód z naprzeciwka wjechało inne auto, które doprowadziło do czołowego zderzenia tych dwóch samochodów. Ucierpiały cztery osoby. Na szczęście nic poważnego im się nie stało. Zostały sprawdzone przez pracowników pogotowia ratunkowego. Trwa oczywiście zabezpieczenie czy rozbezpieczenie ruchu komunikacyjnego na lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części Świnoujścia, co realizowane jest przez pracowników żeglugi świnoujskiej, która uruchomiła dodatkowe promy na przeprawie centrum. Dzisiejsza sytuacja w praktyce pokazuje, jak ważne jest funkcjonowanie przepraw promowych w naszym mieście, które zabezpiecza bezpieczeństwo komunikacyjne mieszkańców i gości. Jest dzisiaj wyjątkowy dzień, ponieważ następują wyjazdy turystów po długim weekendzie sierpniowym i bardzo wzmożony ruch daje się odczuć wszystkim mieszkańcom Świnoujścia, ponieważ faktycznie miasto zostało zablokowane.
No i władze Świnoujścia zdają sobie już sprawę. To zdarzenie, ten wypadek pokazał, że promy zawsze muszą być w gotowości, a w naszym studiu gość, pan Filip Grega, instruktor nauki i techniki jazdy. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
Nie ulega wątpliwości, że przeprawa jest bardzo ważna dla Świnoujścia. Świnoujście nabrało wiatru w żagle, jeżeli chodzi o rozwój, bo więcej turystów zagląda teraz do Świnoujścia, ale to zdarzenie z wczoraj pokazuje, że promy muszą być, że to połączenie drogowe czy przedłużenie połączenia drogowego musi być zawsze gdzieś tam w tyle.
Jest wiele potrzeb miejskich, które muszą być realizowane stale, nie są bardzo wrażliwe na przerwy. No chociażby wsparcie medyczne. Nie wszystko jest w stanie załatwić śmigłowiec HMS-u, czyli śmigłowiec ratowniczy, więc czasami ten przejazd jest niezbędny, no a jeśli chodzi na przykład o potrzeby PEPOSZ, powiedzmy, to już jest duży kłopot. Potrzebne są promy i ta alternatywa zawsze powinna być dostępna.
W przestrzeni internetu pojawia się coraz więcej informacji, jak doszło do tego zderzenia. Przypomnę, zderzyły się dwa samochody marki Kia i Seat. Najpierw były tam informacje, że doszło do wyprzedzania, ale to się nie potwierdziło. Wiemy, że trzy poszkodowane osoby zostały przewiezione do szpitala. Co panu się udało ustalić na tę chwilę, jeżeli chodzi o to zdarzenie? Czy tam jeden z kierowców tego samochodu nie zaniedbał przypadkiem pewnych zasad bezpieczeństwa jazdy w tunelu właśnie?
Ustalić to może mocne słowa, bo nie zajmowałem się tym w kontekście ustalania, a ciekawości zawodowej. Natomiast no, z całą pewnością, jeżeli doszło do kontaktu dwóch pojazdów, które miały jechać na sąsiednich pasach, ktoś czegoś zaniedbał, chyba że doszło do takiego prawdziwego wypadku, czyli zbiegu okoliczności, na przykład awarii pojazdu. Tego nie wiemy na chwilę obecną, przynajmniej ja tego nie wiem. Myślę, że wiele dadzą informacje z kamer, które policja analizuje i dość precyzyjnie. Natomiast są informacje, za jakiś czas pewnie dowiemy się o tym oficjalnie, że w jednym z pojazdów przewożony był pies. Być może, to jest moja hipoteza oczywiście, ale wydaje się, że ona jest dość zasadna, że jednak gdzieś doszło do pewnego rodzaju dekoncentracji kierującego, który zmienił pas ruchu, bo szczerze wątpię, mimo że widziałem już mnóstwo ludzi, jakby ich... Wielu bandytów drogowych widziałem i nawet oni w tej sytuacji, tego ruchu, który jest tam w tunelu, właśnie w niedzielę, kiedy ludzie wracają, kiedy jest tam ciasno, nawet oni nie podejmowaliby się świadomie i celowo manewru wyprzedzania dla samego wyprzedzania, bo to tam naprawdę nie byłoby gdzie. Może gdzieś wieczorem, może w wolny dzień taki, który jest mniejsza, czy jest mniejsza liczba pojazdów. Więc takiej aż głupoty nie zakładam, natomiast spodziewam się niestety pewnej dekoncentracji kierowcy. Tam jest wąsko, to są wąskie pasy ruchu. Trzeba bardzo być skupionym na tym, a przewożenie zwierzęcia, czy to psa, czy kota, czy jakiegokolwiek innego większego zwierzęcia w samochodzie, wymaga pewnego zachowania bezpieczeństwa. Zatem to zwierzę musi być przypięte. Mogę sobie wyobrazić sytuację, że w tej konkretnej doszło do tego, że no wjechał pojazd do tunelu. W tunelu jest po pierwsze ciemniej, po drugie głośniej znacząco. Zwierzęta są na to mocno wyczulone.
Silny zapach spalin, mimo tego, że zarządzający mówią, że te systemy wentylujące działają.
Czuć mocno naprawdę te spaliny. I ostatnio, kiedy przejeżdżałem z dzieckiem, to nawet się zastanowiłem, czy to jest dobry pomysł, żeby ono to wdychało. Bo to jednak chwilę jedziemy. Czy nie lepiej było pomyśleć o alternatywie? Bo naprawdę trzeba coś z tym zrobić. To czuć. Zwierzę ma znacznie czulszy węch, więc ja potrafię sobie trochę wyobrazić, że jednak poczuło się w pewnym potrzasku i zaczęło zachowywać się nietypowo dla siebie, wobec czego mogło to spowodować dekoncentrację kierującego i nagły zjazd na sąsiedni pas ruchu. Po zdjęciach widać, że to nie było takie czołowe zderzenie przód w przód, ewidentnie, tylko właśnie takie bardziej skoczne, wobec czego tu się doszukiwałbym przyczyny. Zostawmy oczywiście sprawę służbom, na pewno dojdą do tego, jak to wygląda.
Czekamy na rozmowę z policją, mamy nadzieję, że taka rozmowa w najbliższych dniach na antenie Czasu Reakcji będzie miała miejsce, a chcę pana zapytać o taką propozycję jednego z naszych słuchaczy, żeby takimi linami zamocowanymi na słupkach, to jest w kilku miejscach w Szczecinie, nawet przy rondzie Giedrojcia, jak się jedzie ulicą Staszica, a dojeżdża do ronda, odgrodzić pas ruchu w jedną i drugą stronę. Czy to jest dobry pomysł?
Nie, to nie jest dobry pomysł. W tym przypadku, akurat w tym przypadku, bo każdą sytuację musimy inżynieryjnie rozpatrywać indywidualnie, tam mamy tylko dwa dostępne pasy ruchu w całym tunelu. Zatem jeżeli spowodujemy stworzenie tego rodzaju bariery trwałej, bo ona jest jednak trwałą barierą, uniemożliwi to chociażby zawrócenie pojazdu. No bo są sytuacje, bo jeszcze raz powiedzmy sobie uczciwie, czasami w tunelu trzeba zawrócić. Nie wolno tego robić normalnie, ale są sytuacje krytyczne, awaryjne, kiedy na przykład dojdzie do wypadku, zacznie się palić, trzeba zarządzić ewakuację tunelu i w jakiś sposób być może będzie konieczność zawrócenia, bo nie będzie można pojechać wstecz. No, różnych są scenariuszy mnóstwo i to zarządzający tym tunelem muszą mieć też i na pewno mają, zakładam, przeanalizowane. Co prawda tunel jest niezgodnie z przepisami oznakowany w pewien sposób i to kolejna jest historia, której nie rozumiem zupełnie. Niemniej jednak trwałe rozdzielenie jest niemożliwe. Można by ewentualnie pomyśleć o takich separatorach pasa ruchu, takich listkowych. To takie 35 cm plastiku wystające, które się bardzo łatwo łamie, kiedy będzie trzeba. Oczywiście, kiedy to jest jakieś rozwiązanie i takie też się czasami stosuje. Ono się niestety w Polsce szybko niszczy. Koszty są duże, no bo z jakiegoś powodu nasi kierowcy uważają, że jednak muszą zmienić pas ruchu zbyt często.
Jeszcze nam 2 minuty. Chcę pana zapytać o inną kwestię. W środę przed 15 sierpnia, czyli 14 sierpnia, doszło do kolizji kilku aut na S3 na wysokości Rurki w stronę Szczecina. No, utworzyły się korki. Nasz słuchacz ma pewną propozycję, jak uniknąć tego najeżdżania na siebie pojazdów, które jadą dosyć szybko, chociażby S3.
Słuchasz wiadomości.
Tornister, worek na buty, zeszyty, długopisy.
Dzień dobry, czasówka, Zbyszek się kłania. Cały czas brakuje mi jednego światełka na samochodach, który podejrzewam wykluczyłby zdecydowaną większość stłuczek na autostradach. Zielone światełko centralnie z tyłu na samochodzie, informujące, że samochód jedzie stałą szybkością i nie zaczyna zwalniać. Jak przyspiesza, nie dalej pali się zielone, ale w momencie, kiedy zaczynałby zwalniać, od razu to światełko powinno zamrugać i zgasnąć. Podejrzewam, że coś takiego wyeliminowałoby całą masę stłuczek na autostradach.
Od taki, panie Filipie, wniosek racjonalizatorski, co pan na to?
Ja już słyszałem o tym wniosku racjonalizatorskim, nawet oficjalnie. Nie uzyskał on wsparcia, choćby dlatego, że sygnał zielony, kolor zielony sam w sobie ma pewne znaczenie, które implikuje zupełnie inne zachowania. Myślę, że nie dodawajmy jeszcze kolejnych elementów, kolejnych rzeczy, na które musimy uważać. Wystarczy po prostu obserwować samochód. Jak go widzę, że robi się coraz większy, to wiadomo, że zwalnia, albo ja przyspieszam. Innej opcji nie ma.
Czyli trzymać dystans i uważać.
Odległość od poprzedzającego pojazdu minimum 3 sekundy to podstawa.
Dziękuję bardzo, pan Filip Grega, instruktor nauki i techniki jazdy. Wszystkiego bezpiecznego.
Wszystkiego bezpiecznego.
Jak pan zwykł mawiać. Cieszymy się, że tym razem osobiście w studiu. No i cieszymy się na spotkanie ze słuchaczami jutro. Przypomnijmy, czujny 510-37-32 to czujny. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. A za dziś dziękuję Jacek Bukianiec, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Słyszymy się jutro po godzinie 12. Do usłyszenia.